Partnerem odcinka jest hobbywear.pl, nasz sklep. Ile razy mam powtarzać, to nie jest slogan.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Pod naszym poprzednim kosmicznym odcinkiem pisaliście często w komentarzach, żebyśmy teraz dla równowagi zrobili w takim razie coś o amerykańskich katastrofach kosmicznych. Jasne, nie ma problemu, wszak jest w czym wybierać, a niektóre kwestie brzmią tak absurdalnie podobnie, że chyba będziemy musieli podkreślać, o której stronie żelaznej kurtyny mówimy. A zatem, ile krwi na rękach ma NASA? Jak wielki ptak uniknął strasznej śmierci? I czy wylądowanie na ugięte nogi może uratować życie, nawet jeżeli mówimy o upadku z naprawdę tęgiej wysokości? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Na początek statystyka, którą wszyscy chcą usłyszeć, czyli czyj program kosmiczny wygenerował więcej strat w ludziach. Naprawdę to zależy od tego, jaką metodologię przyjmiemy, albo jak kto woli, jak chcemy to liczyć. Znajdziemy taką statystykę, że Amerykanie tutaj zlali dosyć mocno Sowietów, 15-4 w tym dosyć mrocznym pojedynku. Aczkolwiek ta statystyka nie obejmuje na przykład faktu, że w USA absolutnie nie doszło do takiej katastrofy jak na Bajkonurze, o czym już wam kiedyś wspominaliśmy. Mało tego, to 15-4 to jest statystyka z pojedynku na, jak strasznie by to nie zabrzmiało, martwych astronautów, ale też tylko wtedy to działa, jak wliczymy do tej statystyki po stronie amerykańskiej katastrofę Columbii, która miała miejsce już po upadku Związku Radzieckiego, więc sami widzicie, że to wcale nie jest takie proste. A, no i jeszcze ważna sprawa, nie wszystkie te ofiary, to był oczywiście efekt tragicznych zaniedbań pod presją czasu, a dziś na takich właśnie będziemy się skupiać, chociaż oczywiście o pewnych pionierach warto wspomnieć. O pionierach umierania w wyścigu w kosmos oczywiście. Swoją drogą akurat w tym przypadku Amerykanie znani ze swojej manii wielkości zawiesili sobie poprzeczkę niżej niż inni, bo uznali granicę kosmosu na wysokości 80 km nad Ziemią, podczas gdy międzynarodowo uważa się, że jest ona o 20 km wyżej. No ale najwyraźniej Amerykanie już wtedy mieli międzynarodowe ustalenia głęboko w kakale. Naturalnie ambicje mieli takie, żeby latać dużo wyżej i mieli tego dokonywać piloci szkoleni na X-15. To był program testowo-szkoleniowy, który miał sprawdzać nie tylko wytrzymałość pilotów, kandydatów na astronautów, ale również komponentów tworzących samolot X-15. To był samolot rakietowy, który rozpędzał się do hipersonicznych prędkości zaraz po tym, jak został zrzucony ze statku matki. Tak jest, bo X-15 nie startował sam z siebie, tylko był podwieszany pod taką wielką lochę B-52 i dopiero na wysokości kilkunastu kilometrów był od niej odczepiany i wtedy pilot dawał po garach. Niebezpieczne? No, wszystko przy takim locie jest niebezpieczne. Mając na uwadze to, że w zasadzie wszystkie te loty były mniej lub bardziej problematyczne, no to w zasadzie aż dziwne, że dopiero w 8 roku projektu doszło do tak potwornego wypadku. 15 listopada 1967 roku major Adams odczepił się od statku matki w swoim X-15 i już po paru chwilach przekroczył granicę kosmosu. Tę uznawaną oczywiście przez USA, ale chwilę później zaczęły się problemy, bo układ silniczków odrzutowych odpowiedzialny za to, żeby utrzymywać maszynę w konkretnej pozycji, w konkretnym położeniu, nie wytrzymał i X-15 przy prędkości mniej więcej 4000 km na godzinę zaczął wirować wokół osi odchylenia. Czyli jak? No, to tak jakbyście wpadli w poślizg samochodem, tylko że obracałoby was z prędkością kilkukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Samolot rozpadł się na wysokości 19 km, jednak Adams przeżył, wytrzymał przeciążenie, bo był bardzo silny, a upadek z dużej wysokości nie był problemem, bo bardzo przytomnie wylądował na ugięte nogi. Żartuję, zginął na miejscu. Adams stał się pierwszym Amerykaninem, który stracił życie w amerykańskim programie kosmicznym, ale X-15 to był projekt badawczy, obarczony ogromnym ryzykiem, czego wszyscy byli świadomi. Podobnie jak loty na innych samolotach testowych T-38. W ramach tego programu też zdarzały się tragedie. Na przykład w 1964 roku jeden z pilotów zginął w wyniku kolizji z gęsią. No, bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale ciężko tutaj mówić o systemowym zaniedbaniu. Ale w przypadku tragedii wiążącej się z Apollo 1 już tak, jednak o tym wam dziś nie powiemy. A to dlatego, że już to zrobiliśmy 100 lat temu w odcinku Brutalna Matma, ale to super się składa, bo będziemy mogli w takim razie dziś skupić się na dumie NASA, na programie wahadłowców. Generalnie pomysł na statki kosmiczne wielokrotnego użytku był świetny, wykonanie już jednak nie zawsze. Najlepszy przykład oczywiście Challenger i jego katastrofa w 1986. Zanim przyjrzymy się przyczynom tragedii, to zerknijmy, kto tworzył załogę, bo wtedy zrozumiemy, że przynajmniej wizerunkowo mogło być jeszcze gorzej. 6/7 ekipy to byli wyszkoleni astronauci. Jeden miał czarny pas w karate, inny miał ksywę Dick, ale to w sumie tyle ciekawych informacji. Natomiast ekipę dopełniła jeszcze pani nauczycielka, historyczka o imieniu Krista, wybrana w ramach programu Teacher in Space.
Chyba Teacher.
Tak, Teacher in Space, przepraszam najmocniej. Tak czy inaczej, była to inicjatywa mająca na celu zwiększenie zainteresowania eksploracją kosmosu wśród młodych ludzi. Pani nauczycielka miała z orbity prowadzić lekcje transmitowane do amerykańskich szkół. Akcja była bardzo mocno rozdmuchana, więc już i feralny start. Pani nauczycielki oglądały miliony dzieci właśnie w amerykańskich szkołach, no i nawet dzieci, widząc kolosalną kulę ognia, zorientowały się dosyć sprawnie, że pani historyczka też już najpewniej należy do historii, ale trauma mogła być jeszcze większa, mogła być wielka jak wielki ptak. Bo był ponoć pomysł, żeby zamiast pani nauczycielki w roli kosmicznego edukatora wysłać wielkiego ptaka z obłędnie popularnej wówczas ulicy Sezamkowej. Plany były już ponoć całkiem zaawansowane, ale jednak okazało się w końcu, że wielki ptak, a konkretnie rzecz ujmując, osoba w kostiumie wielkiego ptaka nie zmieści się jednak w kapsule, no i z fartem, bo wyobrażacie sobie tę pokoleniową traumę, jakby wielki ptak zginął na oczach milionów kochających go dzieci? Wracając już jednak do faktycznej tragedii, no to przyjrzyjmy się przyczynom, a szczególnie mocno przyjrzyjmy się ogromnym rakietom, dzięki którym wahadłowiec mógł w ogóle wystartować. Były kolosalne do tego stopnia, że trzeba je było robić w częściach i składać je do kupy dopiero na miejscu. I teraz najważniejsze, łączenia między tymi segmentami musiały być szczelne jak morda na komendzie, bo płonące paliwo nie brało jeńców. Miało temperaturę ponad 3000 stopni Celsjusza, wytwarzało ciśnienie ponad 60 atmosfer, jedna mała nieszczelność i tragedia gotowa. Uszczelki występujące parami między tymi segmentami nazywano O-ringami i to były takie kolosalne gumki recepturki, które same z siebie nieźle przylegały, ale jeszcze pod wpływem ogromnego ciśnienia dociskały się jeszcze mocniej i to jest super sprawa, zakładając, że takie O-ringi będą mieć odpowiednią temperaturę, żeby się zdążyć odkształcić, bo jak będą za zimne, no to zachowają się tak jak właśnie gumka recepturka wrzucona na jakiś czas do zamrażarki. Szybciej się połamią i odpadną niż cokolwiek uszczelnią. No ale kto miał o tym wiedzieć, prawda? A chociażby Roger Beaujolais, Amerykanie czytają w ogóle Beaujolais, bardzo jest problematyczne to nazwisko, będziemy na niego mówić Roger, ok? W każdym razie był inżynierem w firmie, która owe rakiety produkowała i już od miesięcy ostrzegał o tym, do jakiej katastrofy może dojść, jeżeli starty będą się odbywać w zbyt niskich temperaturach. I to nie były knowania kijem podparte w jego wykonaniu, bo Roger już rok przed katastrofą Challengera badał rakietę odzyskaną po starcie innego wahadłowca, który startował, jak temperatura wynosiła 12 stopni Celsjusza i z przerażeniem zauważył, że z pary O-ringów jeden przetarł się kompletnie, a drugi ledwo się trzymał i już tamtą misję od tragedii dzieliły milimetry. Czy zgłosił to, gdzie trzeba? Oczywiście, że tak. W lipcu 1985 roku przedstawił prezesowi sprawę jasno. Jeżeli ta kwestia nie zostanie rozwiązana, to zginą ludzie. Czy coś z tym zrobiono? O dziwo, tak. Powołano specjalny zespół, który miał się tą sprawą zająć, ale to była tylko formalność, bo tak na serio to ten zespół nie miał ani wsparcia zarządu, ani finansowania, żeby jakieś zmiany zaproponować. Tragedia wisiała więc w powietrzu. W powietrze miał się również wznieść Challenger 27 stycznia 1986. Noc wcześniej stało się coś nietypowego, jak na Florydę, gdzie było miejsce startu, bo temperatura spadła poniżej zera, a na samych elementach maszyny wynosiła od minus 3 do nawet minus 14 stopni. Roger i jego koledzy po fachu, którzy znali doskonale słaby punkt całej konstrukcji, byli absolutnie przerażeni i wymusili organizację awaryjnej telekonferencji z menadżerami NASA, na której jednoznacznie powiedzieli, że trzeba przełożyć start, bo jak nie, to nie bójmy się tego słowa, pierdolnie. Było 12 godzin do planowanego startu. Jaka była reakcja NASA? Menadżer programu rzucił wściekły: Boże, to kiedy mam się wystrzelić? W kwietniu przyszłego roku? Jego kolega z pracy też dodał, że jest absolutnie przerażony tą propozycją, żeby nie startować. Zarządzono krótką przerwę, podczas której przełożeni czujnych inżynierów powiedzieli, że ci mają zdjąć kapelusze inżynierów i założyć kapelusze menadżerów. Ale nie każdy chciał się tak bawić. Roger po prostu wyszedł i na odchodne rzucił, że to będzie katastrofa. A potem inżynierów przegłosowali ich menadżerowie i ustalono, że start odbędzie się zgodnie z planem. Jak szybko wydarzyło się to, co przewidział Roger? Otóż już w pierwszej sekundzie po oderwaniu się od platformy startowej O-ring na prawej rakiecie przez temperaturę nie zdążył poprawnie zadziałać, ale załoga miała farta, bo miejsce nieszczelności zatkała przypadkowo utworzona w tym miejscu łatka z popiołu i innych produktów spalania, która nieszczelność zatkała i tylko dzięki tej jednej fartownej łatce Challenger przeleciał kolejne 57 sekund, ale to tyle, jeśli chodzi o szczęście. Kiedy łatka nie wytrzymała ogromnej presji i wreszcie odpadła, to momentalnie z tego miejsca nieszczelności wyskoczył jęzor ognia, który zaczął padać na ogromny, zewnętrzny, pomarańczowy zbiornik z paliwem, w którego środku były także 2 miliony litrów ciekłego wodoru i jeszcze z pół miliona litrów ciekłego tlenu. A jakby tego było mało, to ogień przepalił łącznik prawej rakiety, ta się natychmiast obróciła, przygrzmociła w zbiornik z paliwem i chwilę później doszło do... No właśnie nie do eksplozji, jak się powszechnie uważa, bo formalnie była to gwałtowna dezintegracja. I to wbrew pozorom ważne, bo w takim razie nie mówimy tutaj o dupnięciu, jak przy bombie, tylko o sytuacji, w której kabina załogowa oddzieliła się, mimo tych fajerwerków naokoło, i kontynuowała swój lot, już oczywiście nie w kosmos, tylko nazwijmy to balistyczny. Ale niestety, jako że wahadłowiec był projektowany tak, żeby działać jako całość, to ta kabina załogi nie miała systemu, który w takiej sytuacji uratowałby ją przed uderzeniem w ziemię, czy w tym przypadku w wodę. Czy załoga była świadoma, że coś poszło mocno nie tak? No, od pewnego momentu na bank, bo przynajmniej trzech astronautów, dziś to wiemy, uruchomiło specjalne pakiety awaryjne z tlenem, ale nie na wiele się to zdało. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio mieliśmy tęgą pompę z Sowietów w odcinku kosmicznym, że lecieli w dresach, a nie w specjalnych kombinezonach. No to Jankesi w Challengerze również nie mieli kombinezonów, a przecież ten start był dużo, dużo później niż ta radziecka tragedia. Ale z drugiej strony Jankesi nie potrafili wyciągać wniosków z własnych błędów, a co dopiero z cudzych. Załoga potraciła przytomność w kilkanaście sekund, a potem przygrzmocili w Ocean Atlantycki z prędkością 333 km na godzinę. Takie uderzenie zafundowało ich organizmom przeciążenie powyżej 200 g. Nie było najmniejszych szans, żeby coś takiego przeżyć. I formalnie to właśnie była przyczyna śmierci załogi Challengera. Jednak werdykt specjalnie powołanej po tej tragedii komisji, przed którą oczywiście z brutalną szczerością zeznawał między innymi Roger, był jeszcze bardziej przejmujący. Komisja uznała, że owszem, erozja O-ringów była bezpośrednią przyczyną katastrofy, ale problem sięga znacznie głębiej, absolutnie bezdusznej mentalności NASA. Najlepszy przykład, naprawdę nie szukajmy daleko, właśnie te O-ringi. O tym defekcie konstrukcyjnym wiedziano już od dawna, ale uznano, że skoro nie doszło w wyniku tego defektu do żadnej tragedii do tej pory, no to nie ma co przesadzać, nie ma co tego naprawiać. Jest to defekt akceptowalny. Innymi słowy, jak nikt od tego nie umarł, jak nie było jakichś problemów, no to już może jednak bez przesady. W psychologii takie podejście ma swoją nazwę i jest to normalizacja dewiacji. Oczywiście nie wszyscy zaangażowani w amerykański program kosmiczny mieli tak skasztanioną etykę pracy, ale niewiele to dawało. Na przykład taki Roger, który brutalnie obsmarował przed komisją swoich przełożonych, później został w zasadzie odsunięty od pracy. W końcu stwierdził, że dobra, nic tu po nim, odszedł z firmy i do końca życia wykładał na uniwersytetach etykę inżynierską. Opowiadał o tym, jak olewanie głosów ekspertów może prowadzić do tragedii. Szkoda, że na niezbyt wiele się to zdało. 17 lat po Challengerze miała miejsce katastrofa, która pokazała, że w zasadzie w korpo mentalu NASA nic się nie zmieniło. Prom kosmiczny Columbia, w zasadzie to warto tutaj zaznaczyć, że to był pierwszy wahadłowiec NASA podczas wchodzenia w atmosferę, zakończył karierę i niestety zginęła też cała 7-osobowa załoga. Był 1 lutego 2003 roku. Żeby lepiej zrozumieć przyczyny tej katastrofy, no to znów musimy ogarnąć trochę technikaliów. Od czego by tu zacząć? Wiecie, co jest bardziej nagrzane niż nastolatek? Otóż jest to prom kosmiczny wchodzący w atmosferę i nie ma się co dziwić, bo zapiernicza z prędkością mniej więcej 28 tysięcy km na godzinę, to jest ponad 20 razy szybciej niż dźwięk. Przy takiej prędkości sprężone powietrze przed dziobem promu kosmicznego szoruje tak strasznie, że wytwarza się temperatura rzędu 1650 stopni Celsjusza. No i w takiej temperaturze spokojnie topi się stal. Na szczęście da się to ogarnąć. Wyłożono spód wahadłowca warstwą takich specjalnych ceramicznych kafli, które takie temperatury znoszą. Zresztą górę też wyłożono, ale one akurat nie musiały się martwić tak potwornymi temperaturami. Okej, ale dlaczego to ważne? Bo dosyć sporo może się popieprzyć, jak w takiej ceramicznej powłoce zrobi się dziura. I tak właśnie wydarzyło się przy starcie Columbia. Kawałek pianki zabezpieczającej zbiornik z paliwem się oderwał i wybił w ceramicznym pancerzu dziurę wielkości mniej więcej talerza. Stało się to jasne dosyć szybko, ale nie wywołało to przesadnego niepokoju, nikogo to za bardzo nie zdziwiło, ponieważ do takiego oderwania się pianki dochodziło już wcześniej przy okazji innych misji 6-krotnie. A że nie wydarzyła się w związku z tym żadna tragedia, to doszło do Tak jest, znacie już to określenie, doszło do normalizacji dewiacji, czyli skoro nikt od tego nie umarł i nie było żadnych podbramkowych sytuacji, to już nie srajmy żarem, okej? Jakoś to chyba będzie. Ha! Niestety nie tym razem. Columbia trafiła na orbitę i podczas jej 16-dniowej misji inżynierowie z NASA mieli naprawdę sporo czasu dzięki nowoczesnym technologiom, żeby się zorientować, że to uszkodzenie może mieć naprawdę tragiczne konsekwencje, ale spotkali się z taką serią kłód rzuconych pod nogi, że tutaj już naprawdę musimy mocno podkreślić, że mówimy o USA, a nie o Związku Radzieckim, bo to naprawdę ciężko odróżnić. Otóż inżynierowie chcieli udowodnić skalę problemu i poprosili o zdjęcia śmigającej po orbicie Columbii, a konkretnie jej skrzydła, gdzie doszło do tego uderzenia. Ale dostali zwrotkę od menadżerów, aha, chodzi o zdjęcia oczywiście satelitarne albo radarowe, dostali w każdym razie zwrotkę od menadżerów, że jeżeli uważają, że problem jest taki poważny, no to niech to udowodnią, ale bez zdjęć. A niedługo później z mordą wjechała szefowa misji, pani Linda Hamm, która stwierdziła, że z jej danych to wynika, i mówiła to kilkukrotnie, że pianka już się nieraz odrywała i nie było w związku z tym żadnych poważnych problemów dla lotów. Oficjalnie. Bo jakiś czas później specjalna komisja ustaliła, że faktycznie te rozmowy o odpadającej piance i bezpieczeństwie Columbii miały miejsce, ale głównie w kontekście tego, jak takie uszkodzenie i związane z nim potencjalne komplikacje wpłyną na harmonogram kolejnych lotów, bo to są, proszę Państwa, koszty. Bezpieczeństwo załogi zeszło na dalszy plan, liczył się harmonogram. 1 lutego 2003 roku Columbia weszła w atmosferę i zgodnie z przewidywaniami niektórych fizyka nie dała jej absolutnie żadnych szans. Kontrolerzy lotu w trybie rzeczywistym obserwowali to, o czym mówili inżynierowie. Pomiary w zasadzie wybiło poza skalę, a o 14 wahadłowiec rozpadł się na tysiące fragmentów, które rozrzuciło po pasie długości mniej więcej 400 km. Władze oczywiście nie odzyskały wszystkiego, część zawinęli sobie lokalsi i kolekcjonerzy pamiątek. Oczywiście, że powołano specjalną komisję, której ocena całej tej sytuacji była jednoznaczna i brzmi jak coś, co spokojnie moglibyśmy przeczytać w tajnym raporcie po katastrofie kosmicznej w Związku Radzieckim. Przyczyny organizacyjne tego wypadku są zakorzenione w historii i kulturze programu, włącznie z pierwotnymi kompromisami koniecznymi do uzyskania zgody na program, następującymi latami ograniczeniami zasobów, zmieniającymi się priorytetami, presją harmonogramu, błędnym określaniem wahadłowca jako pojazdu operacyjnego zamiast rozwojowego oraz brakiem uzgodnionej narodowej wizji dla lotów załogowych w kosmos. Jeżeli po dzisiejszym odcinku uważacie, że nie było w takim razie zasadniczej różnicy między USA a Związkiem Radzieckim, jeśli chodzi o etykę brutalnego wyścigu w kosmos, to jednak może aż tak się nie zapędzajcie, bo były różnice. Zasadnicza jest choćby taka, że w Związku Radzieckim, jak nie całe katastrofy, to przynajmniej ich prawdziwe przyczyny, które do nich doprowadziły i mogłyby pokazać władzę w złym świetle, no to starano się dosyć mocno utajniać. Natomiast w Stanach prace komisji po tych katastrofach były jak najbardziej publiczne, a dostęp do tych brutalnie szczerych raportów mógł mieć każdy obywatel, jeżeli oczywiście tylko chciał. Bezwzględny wyścig kosmiczny to oczywiście tylko jeden z aspektów rywalizacji między mocarstwami w czasie zimnej wojny, ale oczywiście przesadą byłoby stwierdzenie, że tacy zwykli ludzie na co dzień głównie tą rywalizacją żyli. Nie, bez przesady. Oczywiście propaganda po jednej i drugiej stronie żelaznej kurtyny robiła co trzeba, żeby utrzymać odpowiedni poziom niepewności, ale zwykli ludzie na co dzień chodzili do pracy, szkoły, spotykali się, uprawiali sztukę, więc nie ma się co dziwić, że wiele osób mimo wszystko do tamtego okresu podchodzi z dużą nostalgią. Być może sami do tych osób należycie, albo macie kogoś takiego w swoim otoczeniu. Jeśli tak, to będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli zajrzycie do naszego sklepu hobbywear.pl, bo mamy tam naprawdę spory wybór koszulek i bluz o tematyce nostalgicznej, w tym mój ulubiony wzór z trzeźwym pracownikiem, chociaż komuś innemu pewnie jakiś inny wzór bardziej się spodoba, no o gustach się nie dyskutuje, ale już o jakości naszych ciuchów parę zdań chcielibyśmy zapodać, bo jesteśmy z niej bardzo dumni. Wszystkie ciuchy z Hobbywear są projektowane, szyte, generalnie tworzone w Polsce. Nie ma też przycinania na jakości. To są ubrania, które posłużą Wam naprawdę długo, jeżeli tylko odpowiednio o nie zadbacie. Wszystko jest zresztą elegancko wyjaśnione na tych takich kartonikach, które dołączamy do naszych koszulek i bluz. Idzie nowy sezon, więc może warto poszerzyć garderobę o jakiś nowy ciuch z Hobbywear.pl. Na bank nie będziecie żałować, a nam na bank będzie bardzo, bardzo miło. Link znajdziecie w opisie. Z góry dzięki i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był sklep Hobbywear.pl. Nasz sklep.